Witam Was bardzo serdecznie i nie ukrywam, że wolę mówić do kobiet. Nie jestem kaznodziejką i zawsze dla mnie takie wyzwania nie są łatwe, ale to, czym się chcę podzielić, jest zawsze związane z moimi przeżyciami, z moimi doświadczeniami, ponieważ idę za Panem, kochani, mnie się samej nie wierzy, ale ponad 50 lat. Miałam 12 lat, kiedy zostałam poszczona Duchem Świętym i Pan mnie tak uchwycił, że powiedziałam, że się Go nie puszczę. Chcę chodzić z Panem i tak z łaski Bożej rzeczywiście Bóg mi pobłogosławił, że dał mi rodzinę, dał mi męża wierzącego i razem możemy służyć. Mamy troje dzieci już dorosłych, mamy czworo wnucząt, w międzyczasie się rodzina powiększa, ale wszyscy należą do Pana i służą Bogu i to jest chyba największą radością. I z tego powodu ja się czuję i szczęśliwa, i spełniona. A ponieważ pastor prosił, żeby się czymś podzielić, postanowiłam podzielić się z Wami takim tematem, który jest jak gdyby częścią mojego życia, związany jest z naszymi przeżyciami. Może przeczytajmy sobie, bardzo szybko przeczytam dwa rozdziały, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby te dwa rozdziały przeczytać z Księgi Joba. A tak nawiasem mówiąc, czuję się jak tutaj między Wami, jak u siebie, jak w Bożej rodzinie i myślę, że to jest taki przedsmak nieba, bo kiedyś będziemy tak razem z sobą przebywać przecież całą wieczność. Halleluja, także cieszę się, że mogę być po raz kolejny między Wami. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najzamożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Stawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przyszedł posłaniec do Joba, mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy wystawili czychówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali oszczem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na 4 węgły domu, także i on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Więc Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. No to rzekł Pan do szatana, oto jest twoje mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj, odpowiedział jej. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobrze przyjmujemy od Boga, czy nie, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli. Każdy ze swojej miejscowości, Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdał swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy i siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Dlaczego na świecie istnieje cierpienie? Myślę, że w tej księdze, klasycznej księdze Joba, która porusza ten temat, cierpienie nie jest również do końca wyjaśnione. Jednak Księga Joba uczy nas, że cierpienie stanowi nieodłączną część naszych życiowych, ziemskich doświadczeń. Żyjemy przecież w upadłym, skażonym środowisku, a także wśród ludzi z upadłą naturą. Jak czytałam, Job był dobrym człowiekiem, kochającym Boga i sprawiedliwie traktujących swoim bliźnich. Jednak pomimo tego cierpienie nie ominęło go. Ale Job nauczył się żyć z cierpieniem i być w tym cierpieniu blisko Boga, swojego Stwórcy. Głęboko w swej duszy, nie w umyśle, Job odnalazł pokój przekraczający wszelkie ludzkie zrozumienie. Jeżeli znamy Księgę Joba, to pamiętamy, że Job miał trzech przyjaciół, którzy go odwiedzili w nieszczęściu. Wprawdzie poświęcili mu wiele, wiele czasu, ale okazało się, że rady przez nich udzielone, o czym dzisiaj nie czytałam, ale przeczytajcie sobie dalszy ciąg tej księgi, mogą stanowić przykład ludzkich reakcji na podobne sytuacje w naszym życiu. Mogę powiedzieć to z autopsji, że również coś z tych rzeczy przeżyłam, kiedy urodziłam naszą drugą córeczkę, która przyszła na świat z wieloma problemami zdrowotnymi. Potrzebowałam wtedy wsparcia, przytulenia, zachęty do ufności w Bogu w trudnej sytuacji. A tymczasem reakcje ludzi na mój problem, na problem naszej córeczki, reakcje były różne. Wiedziałam jednak, że bez Boga nie przejdę przez to doświadczenie. Postanowiłam mu po prostu zaufać, bez względu na to, jak potoczą się nasze losy. Nie wiedziałam, czy zostanie uzdrowiona, ale wiedziałam, że bez Boga nie poradzę sobie z nią i ze sobą, bo to był nieludzki wysiłek, jaki mnie czekał w związku z jej problemami. Urodziła się z bardzo niską wagą, 1600 gramów, z dystrofią wewnątrzmaciczną, z wodogłowiem, wysokim ciśnieniem śródczaszkowym, rozszczepem podniebienia miękkiego, brakiem nawyku ssania, anemią, zanikiem mięśni, przerostem prawej komory serca i wieloma innymi drobnymi problemami. Bóg jednak przeprowadził mnie przez te doświadczenia. Trwało to około 8 lat. Najpierw Bóg uzdrowił jej głowę, następnie serce, skoliozy i w końcu nasza córka została całkowicie uzdrowiona. Jedyny zabieg chirurgiczny, jaki miał miejsce w jej życiu, to zabieg na podniebieniu miękkim w warszawskiej klinice, gdzie przebywała 8 dni w 8 roku życia, ponieważ w tym czasie zauważono proces rozbudowy tkanki mięsnej, która u dzieci ma miejsce w wieku 4 lat. Wcześniej żaden lekarz nie wiedział, gdzie ją skierować, aby mogła otrzymać pomoc w tych problemach, które wymieniła. Dziś jest kobietą dojrzałą, 40-letnią, a po problemach zdrowotnych nie ma śladu. Ale dzięki tym przeżyciom ja przylgnęłam do Pana, wierząc, że tylko On jest w stanie mnie zrozumieć, uzdolnić do pokonywania problemów i pomóc uwolnić się od ludzi, którzy w swym braku poznania nie byli pomocni, a wręcz odwrotnie. To, co wynieśliśmy my oboje z mężem z tego doświadczenia, to to, że gdy całkowicie zaufamy Bogu, przekonamy się, kim On naprawdę jest. Wyszliśmy z tego doświadczenia umocnieni i scaleni z Panem. Od tego momentu zachęcamy innych do zaufania Bogu, bez względu na sytuację, w jakiej się znajdują. Bo Bóg jest potężnym Bogiem i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej, o czym czytamy w wielu miejscach Biblii. Wracając do historii Joba, przyglądnijmy się, na czym polegał problem przyjaciół Joba, a także moich, którzy z pewnością chcieli dobrze, ale to, co mówili, nie dawało nam potrzebnego wsparcia, a często było nawet zniechęceniem do duchowego boju o życie naszej córeczki. Przyjaciele Joba nie zauważyli Bożej perspektywy w jego doświadczeniach. Chociaż zaczęli nieźle, jednak ich dalsze słowa zaprowadziły ich niestety na terytorium szatana. Na szczęście Job dostrzegł ducha błędu w argumentach przyjaciół, a także żony, bo znał Boga na tyle dobrze, że potrafił rozróżnić, że ich rozumowanie zawiera błędy. Widzimy więc, jak ważnym jest nauczyć się Boga, poznać Go na tyle dobrze, by rozumieć, jak On myśli, jak czuje i jak działa. I właśnie dlatego, że Job tak dobrze znał Boga, przez cały czas odrzucał słowa swych nieprzyjaciół i konfrontował je z prawdą. Bo przecież ich argumenty brzmiały na pozór tak prawidłowo, że tylko ktoś naprawdę wnikliwy mógł dostrzec, że coś się tu jednak nie zgadza. Jobowi pomagało przetrwać w cierpieniach pamiętanie i chciałabym tu bardzo mocno podkreślić, że służy Bogu litościwemu i miłosiernemu. Z drugiej strony on wiedział, że grzech wymaga ofiary, że potrzebny jest ktoś, kto przeleje krew za grzesznika i zdawał sobie też sprawę, że zapłatą za grzech nie jest cierpienie. To trzeba mocno podkreślić, ale raczej śmierć. I to zrealizowało się w osobie naszego Pana i Zbawiciela. jest tutaj w tej księdze zapisane to pamiętne słowo, które Job wypowiedział. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem mym stanie. I chociaż moja skóra jest tak poszarpana, potem będę oglądał Boga. Tak, moje oczy Go ujrzą, ja sam Go ujrzę, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, tęskniąc za Nim. Tak więc można, przeżywając cierpienie, być blisko Boga. Kiedy czytamy list apostoła Jakuba, to znajdujemy tam takie słowa. W pierwszym rozdziale, w drugim wersecie. Radujcie się, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ale myślę, że do takiej postawy trzeba dojrzeć. Wracając do Joba, on bronił się i na argumenty przyjaciół odpowiadał. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciół. Tak, życzliwość, a nie osądzanie czy krytykowanie. Zapamiętajmy to. I jeżeli spotkamy ludzi przechodzących cierpienia, okażmy im życzliwość. A co do zarzutu, że nie jest nic wart, Job odpowiedział na to, jestem wart odkupienia, wiem, że mój odkupiciel żyje. On upewniał siebie i przypominał także przyjaciołom, że Bóg widzi w nim z pewnością pewną wartość, skoro dokonuje jego odkupienia. Co więcej, Job zdawał sobie sprawę, że jest wart nawet wywyższenia, bo mówi, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Job, to oczywiste, z pewnością czuł się okropnie z powodu tego, co go spotkało, co spotkało jego rodzinę, znajomych, co stało się z jego zdrowiem. Jego otoczenie, możemy powiedzieć, dołowało go. Także sąsiedzi, a co najbardziej smutne, żona. Nawet okoliczne dzieci z niego się naśmiewały. Ale gdy inni go dołowali, Job pozwolił, chcę to mocno podkreślić, aby Bóg go podbudowywał. Job upierał się przy swoim, obalał argumenty swoich krytyków, apelował do Boga w swojej sprawie. Śmiało zwracał się do Pana, aby On miał końcowe słowo w jego problemach. Pytał go nie tylko o to, dlaczego spotkało go to wszystko, ale także jak ma sobie z tym poradzić. Jak wiemy, otrzymał pomoc. Kiedy ja byłam w takich trudnych problemach, pamiętam, że czasami nie wiedziałam, jak się modlić. Powiedziałam, Panie, bez względu na to, co widzę, co słyszę, co czuję, co wiem, ogłaszam Twoje zwycięstwo. Nie wiem, jak rozwiążesz, ale ciekawa jestem. Halleluja. Kochani, to są słowa ufności. I myślę, że takie modlitwy poruszają serce Boga, że na takie zaufanie, podobnie jak Job, w Waszych sytuacjach Bóg odpowie i będziecie oglądać cuda. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, Bóg po prostu się szczyci nami, kiedy Mu ufamy, kiedy po prostu polegamy na Nim. I ja to, czego się nauczyłam, to, że warto zawsze zaufać Bogu. Bez względu na to, co czujemy, co myślimy, co inni o nas mówią, Pan jest najlepszym naszym przyjacielem. On nas rozumie, On nam pomoże, On nas wysłucha i będziemy zaskoczeni, bo On o wiele więcej daje, niż nawet go o to prosimy. Bo Job, nie posiadając prawdziwego, życzliwego przyjaciela na tym świecie, znalazł prawdziwego przyjaciela w niebie, gotowego i chcącego być przyjacielem, jakiego Job potrzebował. Reasumując, Biblia podkreśla, że wszelkie cierpienie zawiera się w kręgu suwerenności Boga, który pozwala na nie lub nie. Cierpienie jest też niejako wpisane, jest częścią naszych ziemskich przeżyć i doświadczeń. I kiedy reagujemy na cierpienie w taki sposób, jakiego Bóg oczekuje, gdy jesteśmy wytrwali i cierpliwi, to zobaczymy coś jeszcze szczególnego, że nasz charakter w tym czasie kształtuje się na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zrozumiałam, że nasze cierpienie przynosi cztery ważne rezultaty. Po pierwsze, cierpienie sprawia, że jesteśmy oczyszczani. Bóg mówi, że po tym procesie oczyszczania będziemy lśnić jak złoto. Nawet dzisiaj śpiewaliśmy w pieśni to słowo. Biblia mówi nam, że Bóg pokornym łaskę daje, to znaczy tym, którzy w swym doświadczeniu kierują się wiarą w Niego. A łaska co oznacza? Znaczy przyjście łaskawego Boga do nas. Czytamy, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. A łaska nie jest towarem, ale wiecie czym? Obecnością Pana przychodzącego w swej mocy. Po drugie, Bóg otrzymuje chwałę, uwielbienie i wdzięczność za uwolnienie z cierpienia. Jak wiecie, Bóg wynagrodził Jobowi w dwójnasób jego cierpienia. Po ich zakończeniu czytamy, urodziły mu się nowe dzieci, 3 córki i 7 synów. Jak myślicie, czuł się Job w takiej sytuacji? Cudownie. I Bóg otrzymał chwałę i wdzięczność od Joba za to, co dla niego uczynił. Było to też świadectwem dla ludzi z otoczenia Joba. Świadectwo Bożej mocy i miłości. To, jak Bóg cudownie pokierował życiem naszej córki, to po prostu zapiera dech w piersiach. Dzisiaj pracuje jako asystentka już trzeciego biskupa w Warszawie. Jest pianistką w zborze stołecznym i inżynierem, architektem z wykształcenia. Mieszka w kościele. Bóg cudownie się o nią zatroszczył. Rzeczywiście każdy musi przyznać, że to wielka łaska Boża. A w ten sposób Bóg jest wywyższony, uwielbiony i otrzymuje chwałę wciąż na nowo. I tak troszeczkę ze świadectwa o niej chciałabym dołożyć, że kiedy 20 lat temu ubezpieczała się w Amplico Life, bo taka była propozycja, i kiedy wypełniała ankietę i wypisywała te wszystkie swoje dolegliwości, złości, to wiecie, została poproszona aż do centrum w Warszawie medycznego, czy mogą ją ubezpieczyć. Bo to było przerażające, co no musiała napisać prawdę, bo były takie pytania, co w dzieciństwie przeszła i jakie choroby przeżyła. I kochani, i kiedy się o tym dowiedziałam, mówi, mamo, mnie tak serce bije, nie wiem, ja chyba mam chore serce. Ja mówię, dziecko, to może dobrze, jeżeli dostaniesz się do lekarza, do takich wysokich medyków, to może będą mogli ci pomóc, ale nie przypuszczam, myślę, że się stresujesz. No i opowiadała, że jak przyszła do lekarza, lekarz ją przyjął, tak się jej przyglądał, posadził, była cisza, zrobił wszystkie badania, no trwało to jakiś czas, potem poprosił ją, żeby znowu usiadła i popatrzył na nią i uśmiechnął się, mówi, ma pani serce jak dzwon. Wiecie, to też takie było błogosławieństwo potwierdzające, że jak Bóg uzdrowi, to i lekarze to potwierdzą. Amen? Zgadzacie się z tym? Po trzecie, przeżyte cierpienie zradza w naszym sercu dar miłosierdzia dla innych cierpiących, współczucie i chęć niesienia pomocy. Niejako uwiarygadnia nas do usługiwania ludziom cierpiącym. Bo aby móc usługiwać cierpiącym, trzeba samemu przejść przez cierpienia, prawda? Tego się również nauczyłam w tym doświadczeniu. I po czwarte, przeżyte cierpienie daje nam siłę do przezwyciężania swojej starej natury, która nieraz próbuje znów w taki czy inny sposób dochodzić do głosu. Pan Jezus obiecał nam, że kiedy będziemy cierpieli, On będzie z nami, a po zwycięskim przejściu przez nie, kochani, otrzymamy w niebie koronę żywota. Gdy cierpimy, to po prostu umieramy dla własnych ambicji, pragnień i uczymy się żyć dla Chrystusa. Dlatego zrozumiałam, że nie warto żyć dla samej siebie, ale zapragnęłam żyć dla Chrystusa. Chciałam was zachęcić, abyście się nie obawiali cierpień, a wręcz, jak pisze apostoł Jakub, poczytujmy sobie to za najwyższą radość, gdy one do nas przychodzą. Kochani, w zasadzie ciągle przechodzimy w swoim życiu przez jakieś mniejsze lub większe doświadczenie. Wtedy pamiętajmy o tym wersecie, mówiąc: Panie, nie rozumiem, co mnie spotyka, ale ciekawa jestem, jakie błogosławieństwo się za tym kryje. Nie jest to proste, bo ciągle przechodzę jakieś doświadczenia. Kochani, był taki moment w moim życiu 13 lat temu. Jechałam z usługi w zborze w Giżycku jako pasażerka w samochodzie. No, odległość była bardzo długa, bo ja mieszkam na południu, a to było na północy i to jeszcze pod wschodnią granicą. I kochani, jechaliśmy, to było 15 listopada. Pierwszy dzień, wichura, śnieg, zawieja. No, warunki na drodze były nieładne. To było po obiedzie, więc po południu, tym bardziej dzień krótki. I kierowca, nienawrócony mąż mojej siostry, z którą jechałam, prowadził samochód. I jeszcze po drodze opowiadał, ile on już wypadków przeżył i gdzie tam nie dojechał, ale ja się modliłam, mówię: Panie, przecież w Twoich rękach jestem. Tak sobie pomyślałam, jak już tyle wypadków przeszedł, to już chyba będzie mądry, będzie mądrze jeździł. W każdym razie gdzieś pod wieczór wyprzedzał autobus, a okazało się, że naprzeciwka jechał samochód wąskiej drogi na Mazowszu i kochani, i ratując się, zajechał autobusowi, autobus nas uderzył, wyrzucił nas, tak jak w samolocie się poczuliśmy. Kochani, jakoś tak się stało, że wcześniej zatrzymaliśmy się i jego żona, która siedziała obok niego, przesiadła do tyłu i chciała ze mną rozmawiać. Już Bóg, popatrzcie, ja wam mówię, że Bóg wszystkim kieruje. I siadła koło mnie. Ja nie siadłam całkiem po prawej stronie z tyłu, tylko na środku bliżej niej. I to było naszym szczęściem, bo samochód uderzył całą prawą stroną, odbił się od drzewa, uderzył o drugie drzewo i uderzył też prawą stroną bagażnika. I tylko ja ucierpiałam, przeżyłam złamanie 11 kręgosłupa, takie kompresyjne, bez przełamania rdzenia na szczęście. Kochani, no wylądowałyśmy w szpitalu. Wiecie, ale nie bałam się. Tak sobie pomyślałam. Tylko zdążyłam pomyśleć, jeśli Bóg zaplanował dla mnie śmierć, to tak się cieszę, że w tym czasie mąż nie jest w Ameryce, ale jest w Hamburgu, że córka z Warszawy jest akurat w domu ze synem, więc opiekę ma, że wszystko jest pod Bożą kontrolą. Nie wiedziałam, czy wyjdę z tego wypadku, czy nie wyjdę, ale Pan Bóg wszystko doskonale zaplanował. Nie miałam strachu i tak, wiecie, zrozumiałam, że Bóg nas w takich różnych doświadczeniach testuje. I pewnie jesteście ciekawi, jakie korzyści wyniosłam z tego wypadku. Wcześniej mieliśmy trochę problemów, bo trzeba było wymienić kaloryfery w mieszkaniu. To jest ogromny wydatek i chodziło o oszczędność, ale też o konieczność wymiany. I dostałam równą kwotę ubezpieczenia na wymienienie. Także ile razy teraz patrzę na te kaloryfery. A ta siostra miała problem, bo miała sprzedać ten samochód i dlatego go ubezpieczyła tylko na pół roku, nie na cały rok, ponieważ no, już był stary i jej syn się żenił i ona te pieniądze chciała poświęcić, żeby syn, no, urządzić synowi wesele. Wiecie, nie dość, że dostała wyższą sumę, niż gdyby sprzedała ten samochód, to jeszcze dostała ubezpieczenie, dzięki czemu mogła wesele synowi. Wiecie, Bóg jest niesamowity, naprawdę, ale nie miał. Myśmy po prostu w szpitalu, kiedy leżałyśmy, to myśmy się śmiały, ale z radości przed Bogiem, ilu Bóg musiał tam aniołów zaangażować, żeby manewrować tym samochodem w taki sposób, żebyśmy wyszły tak szczęśliwie z tego wypadku. Kiedy jej mąż potem na lawecie podjechał z tym swoim samochodem pod szpital, wyszli lekarze i mówią: To niemożliwe, że te dwie kobiety, które leżą tu u nas na oddziale, były w tym samochodzie. Dla nich to było nie do uwierzenia. Ta siostra tylko miała pęknięty tutaj, uderzyła o szybę, a ja miałam ten z tym kręgosłupem. I wiecie, kiedy myśmy tak Boga chwaliły i się tak z radości śmiały, przyleciał ordynator, myślał, że nam się coś, jakiś szok, coś się stało, mówi, co się dzieje? A myśmy mu powiedzieli, panie doktorze, przepraszamy, ale po prostu tak żeśmy sobie uzmysłowili, jak tam Pan Bóg cudownie nas przez to przeszło. A on mówi, to tylko cud. Mówi, że z takiego samochodu, widzicie, nie musimy się obawiać. Bóg wszystko ma pod swoją kontrolą. Tak się zastanawiam, co jeszcze bym mogła wam powiedzieć. Nigdy nie mówmy, że Bóg nie wie, co to znaczy cierpieć. I nie dopuszczajmy myśli, że Bóg dopuszcza na nas cierpienia, których nigdy sam nie nosił na sobie. Bo to właśnie On był prowadzony jako baranek na rzeź. Pozbawiono Go wszelkich praw. Wszelka Jego moc została zawieszona. Był nawet pozbawiony wsparcia przez przyjaciół. Kiedy wszyscy Go zostawili i uciekli, podczas gdy On sam był upokorzony, bity, policzkowany, wyszydzany. Co słyszał? A zatem Ty jesteś Synem Bożym? Ile razy ja słyszałam, taki ewangelista, tacy wierzący ludzie, popatrzcie, jakie dziecko mają. Co więcej słyszał Pan Jezus? Dobrze. Zejdź więc z krzyża i udowodnij nam swoją wielkość. Kiedy patrzymy na krzyż, zaczynamy dostrzegać, jak głęboko Chrystus jest prawdą, cudowną prawdą zesłaną przez Boga dla nas wszystkich. A Jego krzyż jest także okropną, odrażającą prawdą o nas wszystkich. Prawdą o czym? O nienawiści, zazdrości, pożądliwości, egoizmie, wściekłości i niepohamowanym gniewem, które przenikają upadły, grzeszny świat. Ta prawda o życiu w tym świecie wyszła na jaw w chwili ukrzyżowania Syna Bożego. Możemy być pewni, że Bóg nas rozumie i że nam potrafi współczuć. I że nie ma tak wielkich ran, tak głębokiego bólu, nienawiści, wściekłości, o których Bóg nie słyszałby wcześniej. I że nie ma niczego w naszym życiu, czego On nie potrafiłby zrozumieć i przyjąć z łaską i miłością. Jedna z autorek książek proponuje taką zająć postawę w doświadczeniach. Ja sobie to przepisałam, bo uważam, że to jest bardzo trafne zdanie. Patrz na doświadczenia, przez które przechodzisz, jak na Boże rydwany, wysłane po to, by przenieść twoją duszę na wyżyny duchowe. W objawieniu Jana czytamy o niebie. Ostatnio, jak byłam 7 lat temu u was, mówiłam o niebie. Ale dzisiaj nie będę o tym mówić, tylko wspomnę pewne rzeczy. Czyli miejscu, które jest przygotowane tym, którzy dokonali wyboru pójścia za Jezusem. Przyjęli Go jako osobistego Zbawiciela i którzy wiernie i z godnością spełniali powinności Królestwa Bożego. Po przybyciu do tego pięknego miasta, mam nadzieję, że tak będzie się działo, upadniemy na twarz u stóp Jezusa. Spojrzymy na Niego w górę, oglądając Go w całej Jego chwale i blasku. Jednym słowem, twarzą w twarz z tym, który wie o nas wszystko i nadal nas kocha. A Jezus otoczy nas swoją uwagą i każde wypowiedziane słowo uczci Jezusa. I wtedy zrozumiemy, że wszystkie emocjonalne i fizyczne tarapaty były niczym w porównaniu z blaskiem wieczności. A teraz, kiedy jesteśmy tu na ziemi, musimy przeżywać rzeczy trudne do zniesienia. Pozwólmy, by ta perspektywa stała się naszą. Gdy być może dosięgnie nas tragedia, Pozwólmy płynąć łzom, jednocześnie rozkoszując się Bogiem. Pamiętajmy, że Bóg trzyma wszystko w swoim ręku, że do Niego należą nasze dzieci, nasze ciała, nasze finanse, teraźniejszość i przyszłość. I że my jesteśmy tylko sługami, a nie właścicielami samych siebie. Dlatego niech w naszych sercach będzie postawa pełna triumfu i radości z tego powodu, że Bóg trzyma wszystko pod swoją kontrolą. I to niezależnie od tego, jak wyglądają bieżące okoliczności. A ta postawa umysłu powinna opierać się na ufności Bożym obietnicom i nie powinna być zależna od zdrowia, stosunków pracy, w domu czy pozycji finansowej. 21 rozdział Księgi Objawienia mówi nam, że pewnego dnia Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Wyobraźmy sobie, nigdy więcej żadnych pogrzebów, żadnych lekarstw, żadnego bólu, łez, morderstw, bitych żon, bezdomnych dzieci, głodu. Tylko ulga, miłość, pociecha i strumienie uzdrawiającej łaski. Tylko życie i wolność. Tylko aniołowie i ludzie upodobnieni do Chrystusa. Jednym słowem, tylko Bóg. Na całą wieczność, która się nigdy nie skończy. To nagroda dla tych, którzy wytrwają w wierze w Jezusa Chrystusa. Czego sobie życzę i wam z całego serca. Niech was Pan Bóg błogosławi.
Bracia i siostry, słyszeliśmy naprawdę dobre Boże Słowo. Słowo zachęty, słowo nadziei. Słowo, które może zmienić naszą sytuację. Wiem przed Bogiem dzisiaj szczególny czas. Potrzebujemy połączyć się w modlitwie o tych, którzy są chorzy, którzy są w cierpieniach, tak jak dzisiaj słowo było przekazane, że są wśród nas bracia i siostry, którzy cierpią z powodu właśnie choroby, ale nie tylko, z powodu również różnych innych okoliczności. Różne są sytuacje życia. Dlatego też teraz połączymy się w szczególnej jednej modlitwie o naszego brata starszego zboru Piotra Glazera. I pomodlimy się o tych, którzy tu jesteście obecni, którzy potrzebujecie dotknięcia Bożego. Mam olej pański, co nam symbolizuje. Symbolizuje nam to, co święty Jakub napisał. Choruje ktoś między wami, niechaj przywoła starszych Kościoła. I będziemy się modlić o was, tak jak mówi Słowo Boże. Ci, którzy jesteście w cierpieniu, przyjdźcie do Pana. Powiedziałem, różny rodzaj cierpienia, doświadczenia. To, co dzisiaj słyszeliśmy. Słyszeliśmy wspaniałe słowo, słowo nadziei i zachęty. I te świadectwa, co siostra mówiła, to jest autentyczne. Ja miałem możliwość spotkać się kilka razy, kiedy byłem w Warszawie, tam w tej centrali, gdzie Dorotka pracuje. Naprawdę, jak na nią, bo wcześniej słyszałem świadectwa, jak na nią patrzyłem, to jest cud. Sprawna, pełna radości, pokoju, aż przyjemnie widzieć taki Boży cud na własne oczy. Czy to znaczy, że jest to możliwość? Możliwość z trudnej sytuacji wyjścia u naszego Pana. I dzisiaj możesz wyjść z tej trudnej sytuacji. Pomodlimy się też, tak jak powiedziałem, o naszego starszego zboru, brata Piotra Glazera. On w tej chwili poszedł do szpitala, jest w szpitalu. Ale i o tych, którzy tu jesteście. Także podejdźcie, ci, którzy postańmy wszyscy. Proszę brata Janika, aby śpiewał tak, uwielbiając Pana, w tak wyciszeniu takim. Natomiast ci, którzy potrzebujecie dotknięcia, tak proszę dołączyć, którzy potrzebujecie dotknięcia, Bożego dotknięcia, uzdrowienia, będziemy się o was modlić, dobrze? Teraz zanieśmy najpierw modlitwę o naszego brata Piotra. Panie nasz i Boże nasz, przychodzimy do Ciebie w tej sprawie, Panie, jako Twój zbór, Pański zbór, którego jesteś pasterzem. Przychodzimy i wołamy do Ciebie, abyś okazał łaskę, miłosierdzie, abyś, Boże, dotknął w tym cierpieniu naszego brata Piotra. On tak serce ma, aby Ci służyć, Panie. On Ciebie poznał i razem z Twoją rodziną, Boże, kochany, Ci służy. Ale też teraz przechodzi przez te chwile doświadczeń, Panie. Kto mu pomoże, jeśli nie Ty? Kto go będzie wspierał, jeśli nie Twój Kościół, którego członkami jesteśmy? Oto łączymy się w modlitwie, Panie, abyś okazał miłość Twoją i łaskę w stosunku do Niego. Abyś Go teraz dotykał, Panie, tam, gdzie jest. Aby, Panie Jezu, Twoja moc się objawiła, aby Twój Duch Święty Go pocieszył. Aby, Panie Jezu, mocno trzymał się wiarą, Panie, Twoich obietnic, Panie. Tak bardzo Cię prosimy, Panie. Chcemy Go pocieszać, Panie. Chcemy Go, Boże kochany, wspierać w modlitwie. Dlatego teraz łączymy się tutaj, Panie, na tym miejscu razem i prosimy Ciebie, abyś Ty okazał łaskę i miłosierdzie. Najlepszy lekarzu, Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś i uzdrawiasz. Tak wiele dowodów mamy w naszym życiu, Ty się nie zmieniasz. Ale Ty widzisz, jak, Panie Jezu, on nam jest potrzebny tutaj. Panie Jezu, jak bardzo potrzebny jest razem z całą rodziną. Jak wielkim błogosławieństwem dla nas jest, Boże. Dlatego my się wstawiamy w tej modlitwie, Panie. Uzdrów go, Panie. Dotknij go, Panie. Twoją mocą uzdrawiającą. Halleluja. Wołamy do Ciebie, nasz Panie. Halleluja. Hallelujah, hallelujah.